Wiecie, tak mi się przypomniało, jak czytałem kiedyś biografię Charlesa Finneya, taki przebudzeniowiec potężny. Myślę, że nierozumiany był w ogóle w swoich czasach i do dzisiaj chyba nie bardzo byłby rozumiany. I on na przykład opisuje takie swoje świadectwo, przeżycie swego życia, gdzie mówi, że on już był dojrzałym wierzącym, kiedy to robił. Że mu miał taki czas, który trwał długo, to było ileś tygodni, gdzie właśnie oddał swoje życie, poddawał pod Bożą wolę. I on mówi, tak głęboko kopałem w sercu i wyjmowałem z niego rzeczy i kładłem przed jego wolą, że aż się dokopał do takiego miejsca, gdzie mówi, w zasadzie to, czy będę zbawiony, czy nie, to też ci to oddaję. Może nam się wydawać, że za daleko się dokopał. Ja tak myślę, że dlatego, że to są pewne rzeczy, tak jak się tutaj, nie wiem, kto to się modlił, chyba Ania, tak, że pewne rzeczy są jawne już dla nas, tak? My wiemy, że on nie ma upodobania w naszej śmierci, ale w zbawieniu, tak? Ale on doszedł do takiego miejsca. Naprawdę. Gdzie mówi, zmagałem się z tym i płakałem. I w końcu położyłem to przed nim. Wiecie, jaki był owoc? On mówi, przez ponad rok jedyną modlitwą, jaką mogłem się modlić, to było, bądź Twoja wola. I natychmiast płakałem i była Jego obecność. Nic więcej. Taki pokój do mojego życia i takie zaufanie, że jestem w Nim i że Jego wola dla mnie jest wszystkim. I że On sprawi, że wszystko, co jest Jego wolą, wypełni się w moim życiu. Że mówi, ja nie był w stanie w żaden inny sposób się modlić. Tylko stało mówi, niech Twoja wola się stanie. I to było wszystko. On mówi, nie miał żadnej więcej modlitwy. Niesamowite to jest. Myślę, że to jest nieraz najpotężniejsza modlitwa, jaką możemy się pomodlić. Są takie sytuacje. Oddać coś pod Bożą wolę, tak? Kiedyś bardzo fajne świadectwo Bogdana Olechnowicza, który nie mógł mieć bardzo parę lat, 8 chyba lat, ile pamiętam, dzieci nie mogli mieć jako małżeństwo. Wierzący. Bardzo chcieli mieć dzieci. Tak bardzo, że on już zaczął czuć pretensje do Pana Boga, dlaczego tych dzieci nie ma. I jego żona dostała objawienie, żeby oddać Bogu prawo do posiadania dzieci. Ona zrobiła to pierwsza i podzieliła się tym z nim. I on mówi, naprawdę, mówi, dostałem objawienie. I przyszedłem do Pana Boga i mówi, tak się pomodlił. Mówi, wiem, że to jest normalne mieć dzieci, ale oddaję Tobie te prawo do posiadania dzieci. I oddaję Tobie decyzję, czy będziemy mieli dzieci, czy nie będziemy, oddaję ją Tobie. Za 3 miesiące była w ciąży. To nie zawsze tak zadziała, ale jest w tym coś. Dlatego, że rzeczy, których nieraz bardziej chcemy, niż poznać Jego wolę, to właśnie te rzeczy mogą być tymi też bałwanami, o których Asia na przykład mówiła, tak? Że możemy chcieć tak czegoś bardzo, że bardziej to kochamy niż Pana Boga, tak? Że tak bardzo, Boże, daj mi żonę, że jak mi nie dasz, to ja nie będę z Tobą chciał nic wspólnego. I na takie modlitwy Bóg nie odpowiada, tak? Nie poddaje się naszemu terroryzmowi Pan Bóg. Ale bardziej, jeśli taki młodzieniec przyjdzie i powie, w zasadzie daję Ci prawo, żebyś Ty wybrał. Jeśli chcesz mi dać tą łaskę, bym był tym zarzeńcem, to ja się zgodzę, tak? Ja się tak modliłem przez wiele lat. Rzezańcem, tak, tak? Ja uważam, to jest moje zdanie, że każdy młody człowiek powinien się w taki sposób pomodlić. To jest moje zdanie. Dlaczego nie? Skoro on tak nabył nasze życie i te nasze życia do niego należą. I powiem tak, jeśli to jest jego wola, to będzie to najcudowniejsze, w jaki sposób ja przeżyję życie. Dlatego, że kiedy patrzę na apostoła Pawła, ja nigdy nie widzę w nim zgorzknienia, że nie żył w małżeństwie. Jemu było żal tych, którzy mieli małżeństwa. To widzimy z jego listów. Mówi, ja wam współczuję, wy macie takie troski. Ja nie mam żadnych trosk takich jak wy. Mówi, ja se lata, mówię, jestem apostołem, mówi, usługuję, Boża chwała. Tak on to widział, naprawdę. Mówi, nie mam żadnych przyziemskich trosk. Nie muszę starać się podobać żonie rano, tak jak wstanę. Nie muszę się troszczyć o dzieci. On tak to widział. I to jest tak, że każdy z nas, kiedy odnajdzie jego wolę, w tej woli jest najszczęśliwszym człowiekiem, tak? Ale ja dzisiaj o czymś innym chcę powiedzieć. Ostatnio gdzieś dwa takie fragmenty mi ożywały. Jeden to właśnie ten, że słusznie cię miłują z pieśniami, tak? A drugi to, że na tym polega miłość, że on nas pierwszy umiłował. I ja chcę dzisiaj się coś troszeczkę w tych tematach gdzieś, tak? I zacznę od pierwszego listu Jana, 4 rozdział, bardzo znany fragment, od 7 wersetu. Umiłowanie miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy świata. Umiłowanie, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Teraz zwróć uwagę na ten werset. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli Boga nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. To, co wiecie, mi rzuca się tutaj przede wszystkim, to ta kolejność. Wiecie, najważniejsze przykazanie dla Boga, najważniejsze, jest takie, byśmy kochali Jego i byśmy kochali siebie nawzajem. Czy to jest łatwe, czy to jest trudne? Powiem wam, dla cielesnego człowieka to jest nawet niemożliwe. To jest niemożliwe. To nie jest prosto kochać Boga. Bez Bożej łaski to jest niemożliwe. I jeszcze siebie kochać, tak? Więc miłość polega na tym, że nie ja pokochałem Boga. Miłość zaczyna się w miejscu, że On pokochał. Co to zmienia? Wszystko. Pomyśl sobie o relacji, gdzie dwoje ludzi jest. Ja nieraz takie miałem przed nawróceniem, że na przykład się zakochiwałem bez wzajemności, odwzajemnienia, tak? Ale gdzieś się spotykasz, jest jakaś relacja. I wiecie, ta osoba, o którą zabiega osoba, która gdzieś się czuje jakieś coś, uczucie, to ta druga to się taka czuje wyluzowana. Dlatego, że to ktoś chce zdobyć tę miłość. i ktoś kocha ciebie. Wiecie, w większości przypadków my jako wierzący mamy tą pozycję, że chcemy zdobyć Jego miłość i zarobić na Jego miłość. I to jest kompletnie nie ten kierunek. Jeśli On umiłował mnie, to On jest tą stroną, która mnie kocha i przychodzi do mnie, by zdobyć moje serce swoją miłością. Ja nie muszę walczyć o Jego miłość. Ja nie muszę kombinować, coś robić, żeby On mnie pokochał. Nie. On mówi, ja kocham ciebie i ja przychodzę, chcę dać ci poznać swoją miłość i zobaczyć, że ty na tą miłość odpowiesz, że zaczniesz też kochać mnie. I na tym polega miłość. I potem ten werset 16 jest powiedziany, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. I myślę, że tutaj wszystko się musi zacząć. Musimy poznać i my musimy uwierzyć w miłość, którą Bóg ma do nas. Ja już kiedyś się pytałem, kto ma problem z tym, żeby czuć się kochanym przez Boga? Często. Nie macie. Ja myślę, że to jest największy problem wśród wierzących. Zaraz przy potępieniu. Też bardzo często winę czujemy. Kiedy nie powinniśmy sobie czuć. Jest przekonanie od ducha, tak? Ale jest też wróg, który nas chce ciągle potępiać i sprawiać, że czujemy się źle. Więc widzicie, Bóg nas tak stworzył, że jeśli my mamy kochać Jego, to to się dzieje tylko wtedy, kiedy my zaczynamy poznawać Jego miłość. I wiecie, kiedy to jest tak, te słowo mnie dotyka. I wiecie, kiedy ja myślę o tym, w tej relacji mojej z Nim, że to On jest tą stroną zakochaną we mnie, do tego stopnia, że był w stanie stracić wszystko i zapłacić każdą cenę, żeby mnie zdobyć, to w tej relacji ja zaczynam czuć się bezpiecznie. Wiecie, ten werset, który mówi, że kiedy my jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, bo samego zaprzeć się nie może. O czym tu jest mowa? Tu jest mowa, że On kocha mnie w ten sposób, że mówi, ja zawsze będę ci wierny i ja zawsze będę cię kochał, chociaż wiem, że będzie zawsze mi wierny. Czy był ktoś od swojego nowonarodzenia 100% wierny Bogu? A wiecie, że On 100% dla nas był wierny zawsze? Wiecie, to jest tak, jest małżeństwo i jest mąż, który mówi do żony, nie ma znaczenia, co zrobisz. Nie ma znaczenia, jak mnie potraktujesz. Nie ma znaczenia nawet, czy mnie zdradzisz. Kocham cię na zawsze i zawsze będę o ciebie walczył. I nigdy cię nie porzucę. Tego typu relacja. Czy taka żona może się czuć bezpiecznie? Ona ma komfort. To nie znaczy, że zaraz ma pójść robić te rzeczy. Absolutnie nie. Ja myślę, że wręcz inaczej to działa. Odechciewa się robić takich rzeczy. Że kiedy ten mąż w taki sposób będzie kochał żonę, to po prostu ona nawet nie będzie pomyślała, żeby gdzieś go z kimś zdradzić. Bo będzie myślała, mam najlepszy skarb mi się trafił na świecie taki mąż, tak? I w taki sposób Bóg budować znaczenie. W taki sposób. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. I wiecie, kiedy patrzę i na kartach Starego Testamentu i Nowego, ta miłość zazwyczaj ona jest na dwa sposoby pokazywana. Miłość Boga do człowieka. Jest to miłość Boga Ojca, jako Ojca do swoich dzieci i miłość małżonka do żony. Przede wszystkim, jak widzę, są te dwa przykłady, gdzie Bóg pokazuje nam swoją miłość do nas. na tych przykładach, na miłości jako ojca do dziecka i jako męża do swojej żony. I to są niesamowite przykłady. I to jest bardzo odmienne od tego, w czym my się na co dzień obracamy. Dlatego tak trudno nieraz nam jest w to uwierzyć. Zobaczmy teraz Pieśń nad Pieśniami, pierwszy rozdział. Wiecie, kiedy Emilka śpiewa, to była druga pieśń chyba. To ja sobie myślę, ludzie, to jest wszystko, o czym ja chcę mówić. Że ty jesteś życiem, tak? I ty dajesz życie. I ta pieśń jest taka właśnie, że my że śpiewamy, kim on dla nas jest. Co on dla nas zrobił. A potem, tak, że ty nas poprowadź. Że chce iść za tobą. I to jest dokładnie to, jak Bóg chce, żeby to się działo. I zobaczmy, pierwszy rozdział, tak, od pierwszego wersetu, Pieśń nad Pieśniami. Ja mówię, tak jak ja mówię, dla mnie jest to przede wszystkim historia miłości Jezusa i Kościoła. Oczywiście też to można dla małżeństw odnosić. I w tamtych czasach, wiecie, było dopuszczone, żeby mężczyzna miał więcej jak jedną żonę, tak? Było. Dzisiaj nie jest. Nie szukajmy takich rozwiązań. To jest ważne. Bo możemy mieć problem z tym zrozumieć to. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Pewna dziewczyna zaczyna coś mówić, tak? Tak się zaczyna ta księga. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują cię dziewczęta. O czym tu jest mowa? To jest mowa o tym, że ona spotyka tego króla i zaczyna doświadczać jego miłości. Pierwsze w ogóle, co się dzieje. Później widzimy, ona mówi, śniada, jestem ale piękna, tak? To nie była jakaś księżniczka. To była jakaś normalna dziewczyna, rozumiecie? Która trafia na dwór króla. I tu jest moment, kiedy ona opisuje pierwsze chwile z tym królem. I kiedy ona doświadcza tej miłości, ona mówi, ja to uwielbiam, to słowo, dlatego miłują cię dziewczęta. Ona mówi, teraz ja rozumiem, dlaczego inne cię miłowały. Dlaczego inne tak były szalone, że może spotykała i one tylko powiadały, ty wiesz, jaki on jest niesamowity? I to jest to, że spotykasz, tak, jesteś niewierzący, ja spotykałem takich właśnie, takie dziewczyny. Piotrka Grzesiaka, tak, kiedyś. Sindbada, Piotrka Grele. To były takie dziewczyny. Kiedy po prostu mnie spotykali, człowiek, jaki ten Jezus jest cudowny. Tak? Myślę, o czym wy mówicie w ogóle? Ja byłem bardzo jeszcze uzależniony wtedy, a oni byli na takim haju, chłopaki, niesamowici byli, naprawdę. I wiecie, kiedy mnie zaprosili pierwszy raz do siebie, i to było tak, jak ten pierwszy werset. Ja zacząłem już tą obecność, ja sobie... Ja miałem, mówię, na pierwszym spotkaniu jedno przeżycie, dotknął mnie Boży pokój. Poczułem, że jest nadzieja dla mnie wyrwać się z tego życia, w którym byłem. I ja w tym momencie już wiedziałem, że jestem gotowy zostawić wszystko i pójść tym Bożym pokojem, który byłem. Ja wiedziałem to. W jednej chwili dostałem siłę wszystko zostawić i pójść. Za tym, co przez chwilę poczułem w sercu. To było większe niż wszystkie... haje narkotykowe, jakie miałem przez całe życie. Cudowne to było doświadczenie, tak? I wtedy też mogłem powiedzieć, aha, dlatego cię te dziewczyny miłują, tak? O to chodzi. Coś, taki jesteś, tak? I wiecie, potem, kiedy za 3 dni wróciłem do nich, kiedy modliliśmy się o nowonarodzenie, to później, kiedy ja wracałem do domu, to ja już mówię, ze 3 osoby, które mnie tylko spotkały, mówię, jaki Jezus jest niesamowity, jaki czad, Jezus żyje, człowieku, jaka miłość, jaka radość. Ja już zostałem trafiony. Dołączyłem do tych dziewczyn, tak? O to chodzi, w porządku. Podążamy za nim. I później czytam czwarty werset. Kiedy ona doświadcza ten pierwszy moment, to jest dla niej. Pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić tobą. Upajać się twoją miłością bardziej niż winem. I to jest to, co ze mną się stało. Jedno doświadczenie, potrafiłem żyć. Każdego dnia człowiek się modli. Gdzie jest twoja obecność? Boże, proszę przyjdź, Jezu, wracaj. Człowiek chciał więcej i więcej i więcej i więcej. Obecności Ducha Świętego, Jego miłości w życiu, Jego radości, Jego pokoju. I później ten właśnie słowo, ostatnie w czwartym wersecie, znowu słusznie cię miłują. Ja to lubię. Słusznie. Więc to się zaczęło stać doświadczeniem tej dziewczyny, rozumiecie? Ona mówi słusznie. To nie jest tak, że wiecie, my go mamy kochać, bo nam dał przykazanie. Kochajcie mnie. I koniec. No ale jak? Co? Żeby w ogóle kogoś kochać, trzeba kogoś poznać. W ogóle ktoś musi mnie zafascynować. Nie da się. Nawet tam jest powiedziane, nie budźcie miłości, póki sama nie zechce. Jak można w ogóle, tak? Takie swatanie, że na przykład ktoś nie chce, ktoś chce, ktoś przyjdzie, słuchaj, tamta osoba chyba powinien się z nią żenić. W ogóle to nigdy tak nie róbcie. To może mieć całkowicie odwrotny skutek. Jak ktoś sobie pomyśli, że musi to robić, w ogóle nie chce, to jest tragedią. Bóg nigdy ci tak nie zrobi. Jak cię Bóg poprowadzi, to będziesz chcieć. Dalej mówi, śniada jestem, lecz piękna. Wiecie, że się zmienia jej obraz samej siebie. Już jej to nie przeszkadza. Dlaczego? Bo wystarcza jej miłość króla. Ona widzi swoje defekty, ale nie ma problemu żadnego, by to akceptować w ogóle. Mówi, jestem śniada i co z tego? Ale on jest we mnie zakochany. I ta jego miłość tak na mnie działa, że akceptuje wszystko w swoim życiu. To można odnieść do operacji plastycznych na przykład. Jak ktoś chce. Czy musisz sobie coś zoperować, żeby Jezus w tobie był zakochany? Nie wiem, czy jeszcze ze mną jesteście. Ale to jest proste, tak? Nic nie musimy sobie operować. Nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Powiedz mi ty, którego miłuje moja dusza. I pierwszy raz, bo ona wcześniej ciągle mówi o nim, że jako o tym, którego inne miłują. A tutaj pierwszy raz ona mówi, ty, którego ja miłuję. Więc ona zaczyna już jego kochać z powodu doświadczania jego miłości. Z powodu doznania. Wiecie, Biblia mówi, żebyśmy wzrastali w poznaniu i doznaniu. To jest bardzo ważne. Nie tylko poznanie. My musimy mieć doznania. Kiedy się modlisz, ty powinieneś mieć doznanie. Co to jest za modlitwa, która się kończy bez spotkania się z Nim? Ja nie rozumiem. To trochę tak jak spowiedź w Kościele katolickim, że przez jakąś drewnianą z kimś rozmawiasz, ale to Bóg tak nie chce z nami rozmawiać. On chce się normalnie z nami spotykać. Że kiedy się modlisz, dochodzisz do momentu, gdzie zaczynasz czuć Jego obecność i gdzie zaczynasz przyjmować od Niego Jego słowa dla ciebie. Że On zaczyna mówić do twojego serca, przynosi żywe słowo na ten dzień konkretny. Tak? Teraz drugi rozdział. I tam jest tak. Ja jestem narcyzem Saronu, lilią dolin, jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Ja nie będę tłumaczał, już wiele razy to mówię, tak? Że tu chodzi o te szyszki. Ja takie objawienie dostałem, tak? Że, że ta jabłoń między drzewem leśnym to jest tak, jakbyśmy poszli tutaj do lasu u nas na Dampol i tam tak nie ma jabłoni w lesie. Są iglaki, zdarzają się dęby, tak? Ja miałem takie objawienie. To jest tak, jakbym całe życie przed nawróceniem jadł szyszki i żołędzie. I nagle spotykam jabłoń i próbuję jabłka i tak? I ona mówi, że jej miły jest właśnie dla niej taką jedyną jabłonią między drzewami leśnymi. I ja siądę w jego cieniu i pozostanę by go w... Ona nie chce odchodzić. Lepsze w życiu znalazła przy nim. Gdzie ma iść? On jest całą, on jest źródłem, tak? On jest całą satysfakcją. On jest całym spełnieniem w jej życiu. I teraz zobaczcie od 8 wersetu w drugim, nie jeszcze może dalej, 4 werset. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Pokrzepił mnie plackami z rodzynków, posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. To jest niesamowite słowo. Wiecie, myślę, że to jest właśnie to, co Jezus, kiedy dyktował list do kościoła w Efezie, to on właśnie to miał na myśli. Że mówi, masz służbę, jesteś wierny, wszystko okej, ale zgubiłeś pierwszą miłość. I dla mnie ta pierwsza miłość to jest właśnie bycie chorym. To jest miłość, która jest nielogiczna. To jest miłość, która nie jest poukładana. Zachowuje się ktoś dziwnie często, dlatego że jest aż tak zakochany. I ta miłość nim powoduje, tak? I dalej właśnie jest tak. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoście miłości, dopóki sama nie zechce. I 8 werset. Słuchaj, to mój miły. Oto idzie, on wspina się po górach, skacze po pagórkach. 9. Mój miły. Podobny jest do gazeli lub do młodego jelonka, a oto już stoi za naszą ścianą, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. I znowu 10. Mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań moja przyjaciółko, moja piękna. Chodź. Zobaczcie, ona całkiem tak naprawdę, tu nie chodzi miły, chodzi umiłowany. Mój umiłowany. Czyli ona ciągle mówi, to jest ten, w którym jestem zakochana. Mój umiłowany, mój umiłowany. Ona już inaczej nie mówi o nim. Mój umiłowany. Później werset 16, ja to skracam, poczytajcie sobie, to jest niesamowite. To jest o relacji naszej z Bogiem. I w końcu dochodzi do momentu, gdzie w wersecie 16 mówi tak. Mój ci jest mój miły, a ja jestem jego, który pasie wśród lilii. I to jest nowy werset, gdzie ja miałem w swoim życiu ileś dni, gdzie nie byłem w stanie się w żaden inny sposób modlić tylko tym wersetem. Że stawałem tylko przed Jezusem i mówiłem, jestem Twój, a Ty mój. I to było wszystko. Nic więcej nie mogłem powiedzieć. Przychodziła obecność, płakałem, przychodziła miłość, to jest wszystko. I cała motywacja w moim życiu wtedy była taka, robię tylko to, aby się podobać Tobie. Będę robił tylko rzeczy, dokonywał wyborów, które będą Tobie miłe, dlatego że jestem Twój i żyję dla Ciebie. I moja miłość jest dla Ciebie i wszystko jest dla Ciebie, ale Ty też jesteś mój. Wiecie, kiedybyście zobaczyli te dialogi, jak oni rozmawiają tu z sobą, to ja mam tylko jeden obraz. Dwie osoby, które siedzą, są wpatrzone se w oczy i se takie banialuki opowiadają. W ogóle, jakie Ty masz włosy, jakie rzęsy, jakie łóżko, jakie... i tylko tak, w dwie strony. I myślę, że to jest miejsce, do którego nasze modlitwy powinny zmierzać. Chodzę z listą zakupów, ale spotykam się z kimś, kto przede wszystkim kocha mnie, zaręczył się ze mną, jest mi zawsze wierny, zawsze mnie kocha. Nawet jak ja nawalę, pójdę po zdradzę i wrócę, on zawsze przebaczy, mówi, ja cię dalej kocham i ja po prostu zawsze, nigdy nie odwrócę się. Zawsze, jeśli przyjdziesz i przeprosisz, ja ci przebaczę. To jest niesamowite. W pewnym momencie może się odechcieć go zdradzać, tak? O to jemu chodzi, żeby nam się kiedyś odechciało. Po co? Skoro i tak najlepiej jest z nim. I później trzeci rozdział, a tu mówię, to skracam, i czwarty werset. Ona go tutaj szuka w tym rozdziale, mówi, że nie może go znaleźć, tak? I nie może żyć bez niego. I później w czwartym wersecie, druga połowa tego wersetu, uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki i do pokoju mojej rodzicielki. Tu chodzi o ślub po prostu. Mówi, ja go nie zostawiam. Ja chcę zawsze mieć ciebie, tak? Zawsze chcę mieć ciebie. Chcę teraz wam przeczytać parę fragmentów z Księgi Jeremiasza. To jest, wiecie, w ogóle bardzo bolesna księga, tak? Jeremiasz i księga Treny Jeremiasza są bardzo smutne księgi. Dlatego, że tak naprawdę najwięcej jest tam opisywane są sądy, gdzie z powodu nieposłuszeństwa Bóg musiał po prostu karcić Izraela. Ale motywacją tego karcenia było, żeby do mnie wrócili znów. Żeby mógł im błogosławić, tak? Wiecie, Biblia mówi, że kogo kocham, tego karcę. Kogo kocham. Ale Biblia też mówi, że jemu jest żal karania, tak? I parę fragmentów chcę wam pokazać, gdzie otwiera przed nami serce. Dla mnie to są niesamowite fragmenty. Nie do uwierzenia dla mnie by były, gdyby nie były w Biblii, gdybym opowiadał takim Bogu. 13 rozdział Jeremiasza. Od 15. Słuchajcie, nadstawcie uszu, nie wynoście się, gdyż Pan to mówi. Oddajcie Panu, waszemu Bogu, chwałę, zanim zapadnie ciemność i zanim wasze nogi się potkną o mroczne góry. Gdy będziecie wyglądać na światła, On zmieni je w ciemność i obróci w pomrokę. Tu jest właśnie mowa o sądzie, z którym Bóg musiał przyjść ze względu na ich grzechy. Ale następny werset. A jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić obraz Boga, który płacze? Bóg, który płacze. Mówi, moja dusza będzie płakać, moje oko zaleje się łzami z tego powodu, że muszę was ukarać za to, co zrobiliście, ale nie czynię tego z radością. Nie mam w tym żadnej satysfakcji, dlatego że kocham. Kartkę dalej, 14 rozdział i też 17 i mówi do proroka tak, Bóg, i powiesz im to słowo, moje oczy zalewają się łzami dniem i nocą, bez przestanku, gdyż wielką klęską została dotknięta panna, córka mojego ludu, ciosem bardzo bolesnym. To znów jest obraz, gdzie Bóg mówi, że całe dnie on płacze z powodu tego, co stało się z jego córką. Teraz 10 rozdział Jeremiasza, też 17 wersetu. Podnieś z ziemi swój tłumok, ty, która jesteś oblężona. Albowiem tak mówi Pan, oto ja tym razem odrzucę precz mieszkańców tej ziemi i udręczę ich, aby mnie szukali i znaleźli. A teraz słuchajcie, co mówi. O, jak mnie boli moja rana. To mówi Bóg. Mój cios jest nieuleczalny. Ja myślałem, że będę mógł znieść to cierpienie. Lecz mój namiot jest zniszczony i wszystkie moje sznury są zerwane. Moi synowie odeszli ode mnie i nie ma ich. Nikt już nie rozepnie mojego namiotu, nikt nie rozciągnie moich zasłon. To się stało. Nie było świątyni. Nie było nabożeństw. Nie było składania ofiar. Nic nie było. Tak Izrael został splądrowany. Ale Bóg mówi, że ten stan Izraela spowodował takie cierpienie, że sam Bóg mówi, nie jestem w stanie tego znieść. Mówimy, Bóg może wszystko. A tu Bóg mówi o jednej rzeczy, jednej z rzeczy, której nie może. Mówi, nie jestem w stanie znieść tego cierpienia. Co ja to czytam? Jak my odpowiemy na Jego miłość? Czy On nas dzisiaj mniej kocha, niż kochał Izraela? Nie. To jest ta sama miłość. Czy On może nieraz zalewać się łzami? Z naszego powodu? Myślę, że z mojego chyba nieraz tak musiał. Tu jest pokazana właśnie ta Jego miłość. Wiecie, oni zgrzeszyli do tego stopnia, gdzie Go zdradzali non-stop z różnymi bożkami, bałwanami, po prostu pomieszali się z innymi narodami pogańskimi, cuda wyprawiali. Doszli do miejsca, gdzie składali swoje dzieci Baalowi. Kosmos w ogóle. On mówi, tak, osądziłem to, ale w tym samym momencie, jak się spojrzałem na tą ziemię, na mój lud, i zobaczyłem, że nie ma tam po prostu świątyni, nie ma moich synów, wszystko jest zniszczone. To mówi, ta rana była taka, że nie byłem w stanie znieść tego bólu. Płakałem dniami, nocami. W innym miejscu Bóg mówi tak, jeśli mnie nie usłuchacie, w ukryciu płakać będę. W ukryciu. Ja zawsze sobie to tak wyobrażałem. Co to znaczy w ukryciu? Kiedy czytamy te fragmenty, kiedy ktoś miał możliwość i łaskę widzieć niebo, to mówią, że Pan Boży jest ciągle otoczony, tak? Tam są różne postacie, cheruby, starcy i tam jest napisane cały czas płynie uwielbienie. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, tak? Pełna chwały jest cała ziemia. Non-stop jest uwielbienie. Więc jeśli Bóg mówi, że ja muszę w ukryciu płakać, to Bóg wstaje z tego tronu, opuszcza miejsce chwały i uwielbienia, które ma w niebie i ze względu na to, co Jego dzieci tam na ziemi nawyczyniały, On po prostu znajduje ciche miejsce w niebie i płacze. To jest biblijny też obraz Boga. I trzeci rozdział Jeremiasza. Dla mnie to jest, że tak powiem, historia marnotrawnego syna w wydaniu Starego Testamentu. I dla mnie chyba to jeszcze jest potężniejsze niż to, co Jezus mówi o marnotrawnym synu, powiem szczerze. Dla mnie. Osobiście. Trzeci rozdział mówi tak. Zacznijmy się. Pierwszy werset. Rzekł Pan, gdy mąż odprawi swoją żonę, i ta odejdzie od niego, a wyjdzie za innego mężczyznę, czy tamten może jeszcze do niej wrócić? Czy nie jest zupełnie zbezczeszczona ta kobieta? I teraz słuchajcie te pytanie, tak? Że mąż czy odprawi żonę? Dlaczego mógł? Z jakiego powodu mógł mąż odprawić żonę? Tylko jeden był powód. Z powodu wszeteczeństwa. Innych powodów Bóg nie akceptował. I sam Bóg, słuchajcie, Bóg zadaje pytanie swoim dzieciom. I mówi do swego ludu, pomyślcie se o takiej możliwości, że jest mąż, żona go zdradziła, on ją odprawia, ona po prostu znowu jest jeszcze z kimś innym i czy teraz po prostu ona może wrócić, czy w ogóle ten mąż chciałby, żeby ona wróciła, ten jej pierwszy mąż. Czy nie jest zupełnie zbezczeszczona ta kobieta? I czy ty, mówi teraz do swego ludu, do Izraela, do swoich dzieci, do swojej małżonki, która uprawiała śnieżąc wielu zalotnikami, możesz wrócić do mnie, mówi Pan. Podnieś swoje oczy na wzgórza i zobacz, gdzie nie oddałaś się mężczyźnie. Na drogach siedziałaś wyczekująco, nie będę może dalej czytał, ale jest opis. Bóg na to wszystko musiał patrzeć. Ja wiecie, ja parę razy już to mówiłem i ja to powtarzam. Ja sobie nie wyobrażam większego zranienia, kiedy mąż musi patrzeć i ogląda to, jak żona go zdradza z kimś. Nie wyobrażam sobie bólu i zranienia, jakie wtedy musi przychodzić. Do... Oczywiście w drugą stronę tak samo, tak? Gdy żona by widziała, że na jej oczach, tak, po prostu mąż ją zdradza. To jest w dwie strony. Strasznie musi to boleć. Jak straszne to musi być. I potem słuchajcie, werset 12, możecie też to czytać. Werset 12, dalej Bóg mówi tak. I głoś te słowa ku północy i mów. Nawróć się odstępna. Izraelu, mówi Pan, nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy Pan, a nie chowam gniewu na wieki. Tylko uznaj swoją winę, że od Pana, swojego Boga odstąpiłaś i oddałaś się obcym Bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście, mówi Pan. Nawróćcie odstępni synowie, mówi Pan, bo ja jestem waszym Panem. Z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu i wprowadzę was na Syjon. I dalej Bóg tylko mówi obietnice, wspaniałe obietnice, co im uczyni, jeśli oni tylko wrócą i się przyznają. I wiecie, jak ja sobie to wyobraziłem? Sytuację, że jest to naprawdę taka sytuacja, tak? Jest żona, zostawia męża, zdradza go, tak? Z wieloma. I pewnego dnia wraca i puka do drzwi. I wiecie, co Bóg mówi? I to jest dla mnie kosmos. Nawet nie spojrzę na ciebie surowo. To jest w ogóle nie z tego świata. Nie ma takiego męża. Myślę. To jest szok. Chcę tylko jednej rzeczy. Przyznaj się. Nie oszukuj. Nie kombinuj, porzuć tamtych, przyznaj się, ja cię przyjmę na nowo, będziesz moją małżonką. To jest właśnie to, co jest powiedziane, że kiedy my jesteśmy niewierni, on jest wierny. Wiecie, kiedy my to zaczynamy widzieć, to naprawdę Biblia mówi tak, że jego miłosierdzie prowadzi do upamiętania. Odechciewa się. Dlatego, że widzę, że tylko ranię kogoś, kto mnie kocha. To nie ma sensu. Po co to robić? Ranię siebie, tak? Przede wszystkim. Ale to, co wiecie, jest w tym najważniejsze, to jest to, że kiedy chcemy zbudować relację naszą z Nim, to musimy zawsze budować na tym, że to On jest tym, który nas pierwszy kocha. Ja nie próbuję czegoś zrobić, żeby on mnie zaakceptował, żeby mnie pokochał. To jest w ogóle nie ta droga. W ogóle. Nie odnajdzie się w tym nikt. Nie możesz tego zrobić. Pierwsze, musisz poznać Jego miłość i uwierzyć w nią. I kiedy to zrobisz, to da ci siłę, by kochać Jego i też to, co dzisiaj było mówione, by kochać innych. To, co Marek mówił, tak? Ja mam siebie kochać. Ma ktoś problem z kochaniem siebie? Ja mam. Bardzo nieraz. Prawda. A wiecie, że on nie ma problemu z kochaniem. Że ta śniada, wiecie, każdy z nas jest w pewien sposób śniady, tak? Mamy różne słabości. Ale kiedy żyję pod przykryciem, pod poznaniem Jego miłości, wierzę w tą miłość i doświadczam jej w swoim życiu, mam doznania tej miłości w spotkaniach z Nim, nie przeszkadza mi to. Wiem, że mam wiele niedoskonałości, ale wiem, jak On jest we mnie zakochany. Więc wiecie, nasza historia z Bogiem to nie jest tak, że próbujemy Jego zdobyć. On nas zdobywa. Ja powiedziałem, jeśli już ktoś przyszedł i zaadoptował cię, to czy to jest, czy ja mogę wątpić w jego miłość? Albo ktoś przychodzi i już się ze mną zaręczył. Czy ja potrzebuję dowodu miłości? Po co? Jeśli on się zaręczył z nami, to po co on to zrobił? Bo jest zakochany po uszy i chce się z tobą ożenić. To jest proste. I od tego się to zaczyna, że On przychodzi do nas ze swoją miłością. I okazując nam swoją miłość, On chce, żebyśmy my odpowiedzieli i odwzajemnili Jego miłość do Niego. W taki sposób tylko to działa. W inny sposób to nie zadziała. Jeśli to jest, wiecie, tak, i ja wierzę, że to jest to, co wróg często robi, że brakuje nam poznania miłości i brakuje nam wiary w tę miłość. I wtedy my ciągle próbujemy coś robić, żeby Bóg nas pokochał. I to jest niekończąca się opowieść. I w taki sposób nigdy można nie odnaleźć akceptacji i pokoju. Dlatego, że to jest tak jak ze sprawiedliwością. Możesz coś zrobić, żeby być sprawiedliwym? Nie. Potrzebujesz uwierzyć w to, co on dla ciebie zrobił. Potrzebujesz wyznać nieraz, tak? Jeśli coś zrobić. Nie możesz nic zrobić. Dlatego wszelkie, wiecie, jakieś życia zakonne, gdzie się ludzie umartwiają, biczują, poszczą w tym celu, żeby się pojednać z Bogiem, to jest tragedia. Nigdy w taki sposób nie znajdzie się pokoju w sercu. Jedynie kiedy uwierzę, że wyznałem i mówię, dziękuję Ci, że Twoja krew jest wystarczająca, że Ty mi teraz przebaczyłeś, oczyściłeś i jest wszystko okej. Dziękuję Ci za to. To jest wszystko, co ja mogę zrobić. Co potrzebujemy zrobić, żeby przyjąć Jego miłość? Uwierzyć w nią. On teraz nas kocha. Teraz. Nic nie musisz zrobić. Jest Twoim narzeczonym, jest w tobie zakochany i chce, żebyś ty tą miłość przyjmował. Więc naszą relację mamy budować z nim na jego miłości do nas. Nie na naszej do niego. Oczywiście to ma być, ale nie mogę bez jego miłości tego uczynić. Muszę najpierw to przyjmować. Każdy z nas, tak jesteśmy stworzeni. Ja wiem, że tak jestem stworzony. Nie potrafię inaczej żyć. Jeśli gdzieś tutaj coś się stanie między mną i nim i nie doświadczam jego miłości, nie jestem w stanie kochać jego, nie jestem w stanie kochać was. Nie jestem w stanie. I myślę, że nikt nie jest. To jest tylko owocem naszego trwania w jego miłości. Tak? On mówi, trwajcie we mnie, trwajcie w mojej miłości. Wtedy ten owoc będzie. Oczywiście to jest tak, że kiedy zaczynam żyć w grzechu, tak, w niepokojeństwie, ja nie będę miał wtedy w swoim życiu realności tej miłości. Nie ma takiej opcji. Nie mówię o tym, tak? To jest ta, my też możemy doświadczać karcenia. Jeśli chcemy tej miłości, to też musimy wchodzić w tą relację z nim, tak? Szukać. To, co było dzisiaj mówione, tak? Co Gosia mówiła, co Asia mówiła, tak? To nie jest tak, że wiecie, ja w ogóle się z nim nie spotykam i ja poznam jego miłość. Jeśli chcę poznać, muszę mieć swoją komorę. Wiecie, mnie też dotknęło takie słowo, Słuchałem takiego słowa i pewien człowiek tak powiedział o poście, który Jezus miał na pustyni. I my często myślimy tylko, że ten post był po to, żeby Jezus był kuszony, tak? Ale Ewangelia Mateusza mówi o tym, że kiedy Jezus tam pościł i kiedy zakończył post, wtedy diabeł przyszedł do niego, by go kusić, tak? Więc co przez te 40 dni on robił? Po 40 dniach przyszedł diabeł go kusić. To po co? Co on robi przez te 40 dni w poście? Jak myślicie? Ale po co? Dokładnie tak. Jednoczył się z Ojcem przez te 40 dni. I kiedy potem, wiecie, co on usługiwał, on zawsze mówił tak, tak? Ja tylko czynię to, co Ojciec mówi. Moje słowa to nie są moje, to są słowa Ojca. I wtedy widzicie, kiedy on wyszedł z tej pustyni, to wyszedł w mocy. A gdzie tą moc znalazł? W swojej komorze. Że zjednoczył się z Ojcem. I to jest to, wiecie, co ten człowiek mówi, że to nieraz może być ten element, który nam brakuje do doświadczania mocy. Możemy już mieć poznanie, możemy mieć dobre nauczanie w tym wszystkim, ale to wszystko wynika też z głębokiej relacji z Nim, z intymnej relacji z Nim, z naszego serca, że dzieli On się z Tobą sekretami, że możesz czuć to, co On czuje. I kiedy z tej pozycji wychodzisz, tak, potem do świata usługiwać, to jest troszkę inny wymiar. Wiecie, to oczywiście możecie się z tym nie zgadzać, ale kiedy sobie myślałem, sam Jezus kiedyś powiedział tak, tak, że kiedy mieli problem z wypędzeniem demona, to on powiedział, że ten rodzaj nie wychodzi przez post i modlitwę, tak? To o czym on powiedział? Przecież on nie musiał wtedy... Tak, o wierze, ale kiedy on tą wiarę nabył? W poście i w modlitwie. I on im powiedział, wy tego nie możecie zrobić. To znaczy, że im zabrakło tego rodzaju wiary, który on zdobył przez swoją post i modlitwę, przez przebywanie w intymności ze swoim Ojcem. I myślę też, że to jest jeden z elementów, że kiedy chcemy tych cudów, tak, doświadczać, to myślę, że uczeń nie jest większy od swego mistrza. Potrzebujemy mieć głęboką intymność z naszym Panem. Potrzebujemy. Że to jest ten element, tak? Wiecie, on się praktycznie wszędzie przejawia. Kiedy patrzę na Mojżesza, który prowadził lud, i on miał swój namiot, tak? Czytaliście o tym? To jest niesamowite. Jest powiedziane, że zawsze, kiedy Mojżesz oddawał się, wchodził do tego namiotu, to obok chwały zamykał drzwi, tak jakby, tak? Żeby nikt mu nie przeszkadzał. I Mojżesz tam sobie siedział i rozmawiał z Bogiem. O wszystkich problemach, o wszystkim, co się działo w Izraelu, o tym, co mają dalej robić. O wszystkim. O wszystkim. I on wychodził stamtąd i co się działo? Jego twarz jaśniała chwałą. Gdzie on to wszystko, gdzie on znajdował tą chwałę? Gdzie znajdował mądrość? W tym namiocie. Tak? Myśmy czytali z Czarkiem historię właśnie Johna Sunga, jednego Chińczyka, który też usługiwał w Chinach. David Balcombe, który jeździł po Chinach, on mówi, że był w wiosce, gdzie spotkał starszych ludzi, którzy pamiętali jego służbę. Był człowiek, który był w Stanach, wioska go wysłała, złożyła się pieniędzy, wysłała, żeby był lekarzem, a on dostał objawienie w Stanach, że nie ma być lekarzem tego. I wrócił, i kiedy wrócił i był na statku, zdjął swoje amerykańskie ubranie, wyrzucił je, ubrał się jak zwykły Chińczyk, podarł w ogóle swoje papiery, które zrobił na uczelni, tak, na medycynie, wyrzucił to w morze i wysiadł. Ojciec był bardzo zawiedziony, mówi, synu, myśmy cię wysłali, a ty co? On mówi, tata, mówi, Bóg chce, żebym był ewangelistą. Mówi, jaki lekarz? Mówię, przepraszam. I ci starsi ludzie mówili, którzy pamiętali jego usługę, wszystkie biblijne cuda, jakie sobie możecie pomyśleć, działy się, wchodził do wioski. Wszystkie, całe wioski się nawracały. Po prostu Jong Sung przychodził, głosił Ewangelię i to było tak, jak to robił Jezus. Wszyscy chorzy uzdrowieni, wszyscy zdemonizowani, uwolnieni, wszyscy ponawracani. Tak. I ta babcia mówi tak. I mówi, widzieliśmy kiedyś taką historię, jak John Sung wyszedł po wspaniałej usłudze, usługiwaniu ludziom i zamknął się w komórce pewnej. A myśmy stali grupą na zewnątrz. I mówi, w pewnym momencie z tej komórki zaczęła wychodzić światłość. I słyszeliśmy dwa głosy. Głos Johna, słyszalnie. I to był głos Johna Sunga, a drugi głos, mówię, nie wiemy, czy był. To była ta sama zasada, tak? Był w tej komorze i on rozmawiał. Potem wychodzi i usługiwał w mocy. I myślę, że to są te rzeczy, które są najważniejsze dla nas. To jest poznawanie Jego miłości, to jest intymność z Nim, to jest komora z Nim, że tam się wszystko rodzi, tak? W tym miejscu. Dlatego słuchajcie, wstańmy. I spróbuj pomyśleć o tym jednym, że On cię kocha. Że to w tym małżeństwie to On jest tym, który bardziej kocha. Nie ty. Zawsze jest wierny, zawsze cię kocha, będzie walczył, zrobi wszystko, żeby cię zdobyć. Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość. Dziękujemy Ci, że Ty pierwszy nas umiłowałeś. Jezu, dziękujemy Ci. Panie, potrzebujemy poznać i wierzyć w Twoją miłość. I dziękujemy Ci, że na tym polega miłość, że nie my Ciebie kochaliśmy, ale Ty przyszedłeś ze swoją miłością. I Ty pierwszy umiłowałeś, kiedy byliśmy źli, kiedy byliśmy grzesznikami, Panie. Kiedy nas jeszcze nie było, że Ty już okazałeś swoją miłość, Panie, na krzyżu, dla swojej małżonki. I dziękujemy Ci, Królu. Dziękujemy Ci za tą miłość. Panie, i ja proszę Cię, aby wszystkie jakieś przeszkody, które nam nie pozwalają w doświadczaniu Twojej miłości, jakieś złe rozumienie, jakieś kłamstwa, cokolwiek jest, aby to upadło. Aby to upadło, aby przyszła wolność w doświadczaniu Twojej miłości, Panie. Abyśmy mogli poczuć się bezpiecznie. 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 Przy Tobie. Dziękuję Ci, Królu, że jesteś gotów wszystko przebaczyć. Wszystko przebaczyć. Chcesz, byśmy się tylko przyznali nieraz do jakichś rzeczy. Że chcesz tej pierwszej miłości w naszym życiu. I dziękujemy Ci, że dajesz nam łaskę do tego, Panie. Przez to, że Ty pierwszy kochasz nas. I daj nam, Panie, tą miłość poznawać. I daj nam w tą miłość wierzyć. Ja proszę Cię, abyśmy mogli na tym budować, Panie. Na Twojej miłości. Na Twojej miłości. Jako Ojca. Jako męża. Proszę Cię o to, Królu Boże. Proszę Cię, abyś Ty dotykał, Panie, naszych serc i przynosił te poznanie Twojej miłości, Jezu. Dziękuję Ci, Królu. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Królu, że jesteśmy Twoją małżonką. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, że jesteś nasz umiłowany. Nasz umiłowany, Panie, wszelka bariera w takiej relacji z Tobą upadnie, jakaś religijność, która może w tym przeszkadzać, abyśmy mogli mieć wolność, by mówić do Ciebie nasz umiłowany, nasz małżonek, byśmy mieli wolność w wyrażaniu miłości do Ciebie, wolność w przyjmowaniu miłości od Ciebie, Królu. Ja dziękuję, że nie jesteśmy w stanie sprawić, abyś przestał nas miłować. Ja dziękuję Ci, że nasze grzechy nie są też w stanie tego zrobić, że Twoja miłość jest większa od naszych upadków, od naszych grzechów, Panie. Że kiedy upadniemy, Ty nie przestajesz nas kochać, ale możemy wrócić i znów, Panie, doświadczyć Twojej miłości i Twojej łaski, Królu. Ja dziękuję Ci. I Panie, też proszę Cię teraz o, jeśli są między nami osoby, zmagają się teraz z tym, z jakimś poczuciem winy, aby teraz mogły to zrobić, przyjść do Ciebie, po prostu przyznać, że to było nie tak, wyznać Twoją miłość, przyjąć przebaczenie i przyjąć znów odnowę. Ja dziękuję, że Ty chcesz przyjąć. Dziękuję Ci, Królu. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Królu. Panie, niech będzie w tym wolność. Niech będzie wolność, Panie. Wolność. Wolność. Wolność do przyjmowania Twojej miłości. Twojej miłości, Królu. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Królu. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Królu. Dziękuję Ci, Panie. I też, Panie, proszę, aby właśnie poznanie Twojej miłości sprawiło, że nie będziemy chcieli sprawiać, żebyś płakał z naszego powodu, ale że będziemy mieć pragnienie, by przynosić Ci radość. Byś miał powód do radości odnośnie naszego życia dla Ciebie, naszego oddania Tobie, byśmy mogli mówić to, że my należymy do naszego umiłowanego, a nasz umiłowany należy do nas. By to mogło być wyznanie każdego z nas. Panie, byśmy decyzje, które podejmujemy w życiu, podejmowali pod tym kątem. Czy to są decyzje, które sprawią, żebyś płakał? Czy to są decyzje, że sprawią, żebyś miał radość w swoim sercu? Proszę Cię o to, Królu, byśmy w taki sposób zaczęli to widzieć. By nie było żadnego legalizmu, w tym żadnej religii, ale by była chęć odwzajemnienia Twojej miłości, by była szczera chęć przyniesienia Ci radości. Że, Panie, wiem, że Twoje słowo mówi, że nieposłuszny syn daje wiele cierpienia swemu ojcu. Ale kiedy, Panie, my jesteśmy Ci posłuszni, przynosimy Ci radość i możesz być dumny, możesz się cieszyć i czuć się dumny ze swoich dzieci. I chcemy, by tak było, Królu. Chcemy, by nasze życie sprawiało radość, Panie, w Twoim sercu. W Twoim sercu, Królu. Proszę, Panie, wszystkie młode osoby, przed którymi wiele decyzji jeszcze w życiu, by mogły te decyzje właśnie podjąć w oparciu o to, czy te decyzje przynoszą Tobie radość, czy łzy. Czy możesz czuć się zazdrosny o coś? Nie chcesz się dzielić z kimś, Panie. Chcesz mieć swoją żonę dla siebie. Dla intymnej miłości. Chcesz swoją żonę mieć dla siebie. Chcesz naszą miłość mieć dla siebie. Chcesz nasze serca mieć dla siebie, Panie. Chcesz zdobyć nas swoją miłością, Jezu. Dzięki Ci, Królu, dzięki Ci, Jezu.